witamy przede wszystkim. Jakiej płci są aniołowie? Kto wie? Jakiej płci są aniołowie? Według tego, co jest w mojej Biblii, jest to płeć żeńska. Chociaż imiona są męskie, tak? I w jednym zborze, jak pytałem się, to i powiedziałem, że w mojej Biblii, to powiedzieli mi, że jestem szowinistą, bo przecież Biblie są takie same. Prawda? I czy w mojej, czy w innej. I to pytanie jest nie jest bez sensu, bo my jako chrześcijanie musimy się pewnych rzeczy uczyć. Między innymi precyzji naszego wypowiadania się. Co to znaczy w mojej Biblii? Popatrzcie. Co jest w mojej Biblii? Nie powiedziałem, że jest napisane, tylko w mojej Biblii włożyłem sobie coś. Tak? Obrazek anielicy. Co oczywiście nie jest dowodem na to, że to są, że to jest płeć żeńska, to jest dowcip, tylko chciałem, żebyśmy słuchali wyraźnie, bo czasami ktoś coś mówi, a ktoś coś zupełnie innego słyszy, tak? Drodzy, nie wiem dlaczego, ale mam dzisiaj, nie słyszałem kawałeczek wykładu brata Jerego, słyszałem, a tak to nie słyszałem, co tu było mówione, niestety, a chciałem, to przez was wszystko, pokutujcie teraz. Więc mam trudne słowo. I przyznam się, że może nie ja je powinienem głosić, ale je będę głosił. Mateusz, 7 rozdział, od 15 do 24 wersetu. 1034. Strzeżcie się fałszywych proroków. Którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ścierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce do tego miejsca. Strzeżcie się, tak? Przychodzi czas przebudzenia do Polski. Jeżeli przychodzi czas przebudzenia, to znaczy łatwiej się głosi Ewangelię. Łatwiej ludzie przyjmują. Czujemy się zachęceni. Mało tego, kiedy jest czas przebudzenia, powstają nowe kościoły i potrzebujemy ludzi wyedukowanych, przygotowanych do tego, żeby podjąć pracę, żeby podjąć wyzwanie, tak? Wczoraj rozmawialiśmy Jurka, pastora, co dają te obozy wędrowe, tak? Ja długo nie mogłem zasnąć po tym, po jego wypowiedzi nie mogłem później spać. Inni już równo oddychali, a ja po prostu oddychałem przerywanie. I modliłem się, pytałem się, Boże, co dają te obozy? Tak mało ludzi zostaje w kościołach. Co dają obozy? I wiecie? Zrozumiałem, co dają. Pracowników dają. Tak? Bo pamiętam, ja Jurka rzadko słucham, ale kiedyś w Gliwicach miałem możliwość razem z nim usługiwać. Dwa razy chyba się zdarzyło, tak? Raz na obozie, a raz...
Tak, dobrze.
Dwa razy. I podobało mi się praktyczne, podejście. Nie było to jakieś nawiedzone kazanie, piękne, charyzmatyczne, takie, wiecie, oratorskie. Było dobrze powiedziane, nie powiem, że źle powiedział, dobrze powiedział, ale nie było tam nie wiadomo czego, obów, jachów, ale była praktyka. Ja siedziałem i szczena mi oparła, że tak powiem. Po prostu było to instrukcja, duchowa instrukcja, jak funkcjonować, żeby Kościół wzrastał, jak funkcjonować, żeby być użytecznym dla Boga, jak funkcjonować, żeby Kościół miał z tego sens, żeby Boże Królestwo się poszerzało. Byłem tym zafascynowany. Więc te obozy uzdalniają ludzi, wyzwalają energię, pozwalają, że ludzie bez problemu mogą się modlić o kogoś, tak? Albo mogą podjąć wyzwanie, wiedząc, że nawet jeżeli im brakuje umiejętności, to tych umiejętności udzieli na dany czas Bóg, bo jest taka potrzeba przecież. Ale mimo wszystko jest powiedziane, strzeżcie się. Dlaczego się strzeżcie? Bo pewne rzeczy nie wykluczają się wzajemnie. Czyli, jeżeli Bóg cię powołuje i Bóg cię namaszcza, jeżeli Bóg przygotowuje grunt przebudzenia, jeżeli Bóg daje ci ludzi, którzy cię słuchają i masz efekty twojego głoszenia, to nie znaczy, że nie musisz się dalej uczyć. Tak? Trzeba się uczyć. Jak Jezus robił ze swoimi uczniami? Popatrzcie. Mnie to zachwyca, jak Jezus mądrze postępował. Powołał ich raz. I oni poszli. Ja w mojej Biblii czytam, że może ja nie jestem teologiem, jak się mylę, to tam w głowę mi nurwiecie. Ja czytam tak, żebym ja to rozumiał, tak? Więc powołał ich raz. I oni poszli za nim, a później prawdopodobnie wrócili do swoich domów. Bo czytam, że powołał ich drugi raz. I wtedy już z nim został. I wtedy nazwał ich po imieniu. I wtedy pościł najpierw i poszedł z nimi i nazwał ich, kogo wybrał, tak? Wybrał ich 12. A później robił z nimi dziwne rzeczy. Ganił na przykład do Piotra. Ja nie chciałbym być w roli Piotra. On mówi, ty, idź precz od tego szatanie. Albo zaprzesz się mnie. Po prostu nie chciałbym tego słyszeć. Ktoś by powiedział, kiedyś do pewnej dziewczyny powiedziałem, tak mówi Pan, jesteś emocjonalna, nawróciłaś się, jesteś emocjonalna. Jeżeli nie zaczniesz czytać Biblii i nie zaczniesz funkcjonować biblijnie według słowa, to emocje zawiodą cię na bezdroża błędu i odpadniesz od Boga. I ona, wiecie, pojechała do swojego pastora. I pastor do mnie dzwoni, przekląłeś moją członkinię. Cofaj swoje przekleństwo. Powiedziałem, ja jej nie przekląłem. Coś ciebie za pastor. Mi wstyd, czy taki pastor w Polsce jest. Skoro takie słowo było, powinieneś na nią popracować i uczyć ją słowa, tak? Nie bazować się na emocjach. Tutaj facet mówi dziewczynie, kocham cię, a ona oczy mydlane, prawda, i mdleje. To dobrze, ale miłością ile można żyć, tak? Jeżeli on nie chce zarabiać, jeżeli jest leni, patenciak, jeżeli ma lewe ręce, jeżeli na nią mówi, kocham ciebie, dopóki ona chodzi do roboty i zarabia pieniądze, tak? To jak długo ta miłość wytrwa? Słuchajcie, nie chodzi o same słowa przecież, tak? Więc jeżeli wiedział, że jest zagrożenie, to powinien popracować nad tą kobietą. Powiedzieć, dobrze, przeżycia są fajne, na uwielbieniu dobrze sobie popląsać, poflagować, coś jeszcze zrobić, ale do tego trzeba dołożyć studiowanie Biblii. Bycie w zasadach Bożych, poznawanie tych zasad. Bo jak się dzieje? Przychodzą ludzie do kościoła, a ludzie lubią, szczególnie ludzie tacy, wiecie, nie do końca może świadomi Bożej istoty. Nie chcę już podważać ich nawrócenia, ale są tymi, którzy chcą pochwały. Jak się ze mną zgadzasz, to jesteś moim przyjacielem. A jak się ze mną nie zgadzasz, to się lepiej strzeż. to nie jesteś duchowy, nawet ci powiedzą, tak? Więc jeżeli się ze mną zgadzasz, i my, żeby nie mieć problemu, to ulegamy. Zgadzamy się, tak? Ja nie mówię o pastorach, bo to wcale nie chodzi o pastorów. Pastor już ma swój autorytet, to nie musi o niego zabiegać, ale najczęściej. Ale mówię o ludziach, którzy chcą się wybić, przebić, zaistnieć. Jaka jest więc pokusa? Chwileczkę słyszałem, jak Jerry usługiwał i mówił, że dzisiaj, czyli nie to Jurek mówił, ale kawałek się słyszałem, ty drzwi otworzył. Ale jak Jerry mówił, że mamy obdarzenie, ci, którzy uwierzą, tak? To dobrze, to prawda. Tylko człowiek dojrzały przyjmuje obdarowanie i w nim normalnie funkcjonuje. Ale człowiek niedojrzały chce to obdarowanie wziąć i zaistnieć. Wszystkim pokazać, że on jest naprawdę, tak? Pewnie wam kiedyś opowiadałem, ale powtórzę. Pojechałem kiedyś, Bóg mi mówi tak. Wsiądź w samochód i pojedziesz do takiego drogiego człowieka. Ja mówię, panie, ale ja nie wiem, gdzie on mieszka, bo on tu mieszkał, ale się wyprowadził i gdzieś pojechał na niebie. Wiem, że mieszka w dużym mieście, ale i wiem, jak się miasto nazywa, ale nie wiem, gdzie. No bo mi to się martwi. Siadę w samochód i jedź. Więc wsiadłem i jechałem. A to jeszcze wieczór był, późny wieczór, a ja jestem krótkowidzem i w nocy źle mi się jedzie. Po prostu nie lubię w nocy jechać. Nawet jak mam okulary, okulistka mi mówi, pan ma nie taką dużą wadę, może pan jeździć samochodem bez okularów. Ale ona może swoje gadać, a ja swoje wiem. Mi się źle jeździ w nocy. Więc jadę i tak wyczeszczam oczy, gdzie co tam jest, prawda? I w pewnym momencie czuję, że muszę zjechać na parking, już byłem zmęczony. Zjechałem, czytam hotel pracowniczy. Więc uznałem, że to jakiś znak, nie miałem żadnego głosu, ale uznałem, że to jest znak od Boga. Wchodzę do tego hotelu, pytam się, czy mieszka tu taki, tak. Ja mieszkam. I portierka na mnie tak dziwnie patrzy. Ja mówię, no dobrze, mieszka tutaj, ale to ja mogę pójść do niego, dowód zostawię. Ona mówi, nie musi pan zostawiać dowodu, to taka balanga, że szok. A facet się nawrócił wcześniej. Został ochrzczony w Duchu Świętym, został ochrzczony w wodzie. Prawda? Chodził głosić Ewangelię, rewelacja. Wszyscy mówili rewelacja. Ja przyszedłem do tego pokoju, a to wszystko pogaszone, dwie świeczki się palą. Prawda? Rozniebliżowana kobieta mu na kolanach. On ledwo na oczy widzi. Ja widzę, że nie ma z kim gadać. I atmosfera nie taka. Mówię, chodź ze mną do samochodu. Poszliśmy do samochodu. Jeszcze maluszki wtedy jeździłem. Siedliśmy, nogi pokulone. Wiecie, jak się maluszki siedziało. Ja do niego mówię, ci teraz, co ty robisz? A on do mnie duchowy się znalazł. I zaczyna się modlić na języka. Ja nie wiedziałem, myślałem, że facet będzie pokutował. Ten Boże, ja go oceniłem po prostu. Chyba chwila słabości, ale facet w duchu. A on na mnie patrzy i słyszysz, chłopie? Ja się modlę w duchu. Ja jestem na Bożej prawdzie. Ja mogę dawać w tank i być w duchu. Myślałem, że jeszcze wtedy pracowałem jako lekarz weterynarii. Jako lekarz weterynarii zawsze obejrzałem taki nóż rzeźniczy koło siebie. I myślałem, że jak go wyciągnę, to po prostu ratuj się kto może. Tak się zdenerwowałem. A raz tak użyłem, tak wrócę za chwilę. Wziąłem kiedyś Stopowicza, a on do mnie mówi tak. No facet, jakżeś mnie wziął, to teraz mnie zawieziesz, gdzie ja będę chciał. Ja mówię, nie zawiozę, bo jadę na dyżur, na pogotowie weterynaryjne. I ja nie mogę cię zawieźć, gdzie będziesz chciał, tylko ja muszę na czas być. On mówi, popatrz na moje tu. No i widziałem, że to nie pogadam sobie z facetem, bo przynajmniej jest 3 razy większy ode mnie. Ja mówię, naprawdę nie mogę. On mówi, pojedziesz, koleś. Tylko nie wiedział, że ja mam nóż. Kieszące obok siebie. I wyciągnąłem go, przyłożyłem go do gardła. Autentycznie. I on zbladł. Mówi, nie wygłupiaj się. Mówi, ja się nie wygłupiam. Ale jak mi nie wyskoczy z samochodu, to nie ręczę za siebie. Wierzcie mi, że wyskoczył. Przyhamowałem wprawdzie, żeby sobie krzywdy nie zrobił, ale wyskoczył. I powiedziałem, czy ty nie czytasz Biblii? W Biblii jest napisane, że kiedy wy nie wiecie, o co się modlić, to Duch Święty, Rzymian 8:26, tak? Stawia się o was, niewysłowiony westchnienie, powiedziałem, głupcze, Duch Święty woła o twoje zbawienie. Dziś trafi. Jeżeli dzisiaj odchodzisz, jeżeli dzisiaj używasz tego argumentu, że jesteś w porządku przed Bogiem, to ja ci powiem, jutro będziesz płakał. A później mi mówił, spotkałem się, dzisiaj służą Bogu, chwała Bogu. Ale wiecie, spotkałem go po pół roku, mówi, całą zimę kradli po wiaderku ze spółdzielni mieszkaniowej węgiel. Pytam się, dlaczego po jednym wiaderku, a żeby się nie poznali. I żeby z głodu, czy z zimna nie skonać, to tylko po wiaderku, żeby noc przetrwać. Wiecie, popatrz, jak nisko upadłeś. Drodzy, więc ludzie czasami używają różnych argumentów, że są duchowi. A ja wiem, że Bóg chce naszej dojrzałości, tak? Żebyśmy nie zboczyli z drogi prawdy. Bóg każdego z nas może użyć. Ktoś mi mówi, wszyscy możemy prorokować. Pewnie, że wszyscy. I każdy może uzdrawiać. I to prawda. Ale czy wszyscy jesteśmy dojrzani? Czy wszyscy jesteśmy dojrzani? Pamiętam, kiedy zacząłem prorokować. I nie wiem, czy wam to opowiadałem. Ale jak zacząłem prorokować, zaczęło się jedno z pierwszych prorok. Nie było pierwsze, ale w krótkim czasie, może tak do 3 miesięcy, zdarzyło mi się takie proroctwo. Pojechałem do jednego zboru, zaprosili mnie, jak ludzie się dowiedzieli, że zacząłem prorokować. A było to rzadkością wtedy, jak w czasach Michała czy Malachiasza. Więc zaprosili mnie, to tu, to tam, pojechałem. I prorokowałem w takim jednym zborze nad człowiekiem starszym zboru, który miał problem z sercem. Leczony był w klinice, ponieważ był to szczególny przypadek, był leczony w klinice Akademii Medycznej we Wrocławiu i był pod nadzorem szefa katedry z kardiologii, czy nie wiem, czy z endokrynologii, nie pamiętam dokładnie. Pani profesor go leczyła i on przyszedł do mnie i mówi tak, gdzie on wchodzi do pomieszczenia, gdzie usługiwałam i ja wiem, że muszę mu powiedzieć tak, Bóg cię uzdrowi, jak odstawisz leki. No ale pytam się, trochę nauczyłem już wtedy, pytam się, z czym bracie przychodzisz? A on mówi, bracie, nie potrzebuję słowa proroczego. Pomóc się, bo chcę być zdrowy. Mówi, bo to bracie, ja mam taką chorobę, że jak nie wezmę, muszę wziąć tabletkę rano i wieczorem. Jak jej nie wezmę, choćby raz, to umrę. I jestem uzależniony od tych tabletek. Ja po prostu już jestem coraz starszy i ja mogę zapomnieć. Ja się boję, że jak rano, wieczorem zapomnę, to rano się nie obudzę. I ja bym chciał być zdrowy. A ja mówię, bracie, wiesz, ja ci tak powiem, prorocy się mylą. I jak ty nie masz wiary, to nie słuchaj proroków. I jak mu nagadałem, tak go postrzegałem, mówię, bracie, ale Bóg mi powiedział, jak odstawisz leki, to Bóg cię uzdrowi. I on tak na mnie patrzy i mówi, a brat wie, czym to grozi. Jak szczelę w kalendarz, to policja przyjdzie. I ja mówię, jak to brat sobie wyobraża? Odstawić leki, prosto powiedzieć. Ale to moje życie. Jak ja nie wezmę tabletki, to lekarz mi wyraźnie powiedział, pani profesor, to nie byle kto, że ja szczelę w kalendarz. I tyle. Ja naprawdę już byłem przestraszony. I mówię, to brat nie wierzy. To można z tym żyć. Wiesz, bracie. I on był bardzo zły na mnie. Przyjechałem do domu. Pamiętam, wyszedłem, musiałem być bardzo blady. I moja żona mówi, co ci się stało? Ja mówię, jak chcesz, żeby po mnie policja nie przyszła, to lepiej się módl. Lepiej się o mnie módl, bo ja takie proroctwo przekazałem. Żona mówi, jeszcze nie zaczął, już skończył po prostu. Ale po pół roku, do pół roku policja nie przyszła, więc zapomniałem. I po pół roku dzwoni do mnie ten facet, mówi, bracie, ja chcę przyjechać, złożyć świadectwo w twoim kościele. Ja mówię, przyjeżdżaj, halleluja, będzie dobrze. Przyjechał i mówi tak. Postanowił, że wypróbuje Boga. Wziął szklankę wody dookoła łóżka, tabletki położył koło łóżka i mówi do żony, ty pilnuj. Jak będzie się ze mną coś działo, zaczynało się od arytmii serca, a później bezdech i coś tam jeszcze i mogło być bardzo źle. Więc mówi, jak ze mną się tak będzie działo, to po prostu na siłę łyżką mi zęby, prawda, tabletkę w gardło, wodą polej i tyle. No i ona czuwała przy nim, ale do rana wytrwał, nic nie było, więc rano znowu nie wziął tabletki, do wieczora też nic nie było i facet był rolnikiem. I pół roku nic nie było, ale po pół roku pracował 18 godzin na dobę w kombajnie. Musiał spłacić kombajn. I objawy wróciły. I nagle na polu dostał atak. Więc szybko pojechał do Wrocławia na Akademię Medyczną, a tam nie było pani profesor, bo wyjechała na urlop. Był adiunkt. Jak przejrzał jego kartotekę, jak go zbadał, powiedział, panie, pan powinien już nie żyć. I mu przepisał receptę, mówi, natychmiast receptę wykupić, a jedną tabletkę panu dam, bo mam. I dał mu tabletkę i faceta rzuciło na ziemię, ledwo go odratowali. Ściągnięto panią profesor i pani profesor powiedziała tak. Objawy są sercowe, ale to nie serce było chore, tylko przysadka mózgowa pod wzgórze nie wydzielało pewnego hormonu. I myśmy ten hormon podawali w tabletkach. Ale ten hormon jest jak jad węża. Jak dasz troszkę, leczy, jak dasz więcej, zabije. Ja nie wiem, jak to się stało, pana przysadka mózgowa wydziela już ten hormon. Więc pan dostał podwójną dawkę. Pan powinien nie żyć. Gdy pan to wziął w domu, pan by nie żył. Że to było na katedrze, w Akademii Medycznej, uratowano pana. I on mówi, i zrozumiałem, dlaczego warunkiem uzdrowienia było odstawienie leku. Bo gdyby go Bóg uzdrowił i on by wziął lek, to by go to zabiło. A objawy były dlatego, że się przemęczył po prostu. Był zdrowy, tylko przemęczony. Ukochani, każdy może. Ja zacząłem i działy się duże rzeczy. A później, po jakimś czasie, Bóg zabrał do prorokowania, zabrał namaszczenie w usługiwaniu i nagle ludzie mówili, pastorze, tak ładnie głosiłeś, a teraz tak jakoś, może byś gości zaprosił? Nie mówili, kiepsko głosisz. Ja może gości byś zaprosił, zbierzemy kolektę. I się poczułem tak, wiecie, jak to się pastor czuje. Myślę sobie, to ja tu życie wkładę, a oni tu będą gości zapraszać. Nie? Dobrze gości zaprosić, ale nie wtedy, kiedy ci tak powiedzą. I powiedziałem do Boga, Boże, dlaczego tak się dzieje? A Bóg mówi, widzisz, ty o sobie myślisz, że jesteś pokorny i argumentujesz, robię to i robię tamto i tyle zrobiłem i tu się poświęciłem i z tego zrezygnowałem. Tyle rzeczy robisz dla Boga, a ty po prostu jesteś pyszny. Wiecie co? Jeszcze mnie wtedy nie widzieliście i chwała Bogu. Tak się zdenerwowałem. Ja się lubię modlić klęcząc, a teraz siedząc po turecku, tak jakoś mi się dobrze modli. Ja się zerwałem, gula mi skoczyła i chodziłem z pół godziny nerwowo po domu. Po prostu byłem tak wściekły. I nie chciałem mówić do Boga, bo myślę sobie, Bóg jest Bogiem, trzeba mierzyć słowa, ale po prostu, jak się odezwę, to żal słuchać. Taki byłem zły. On mi będzie mówił, że jestem pyszny. To ty nie widzisz, co ja robię? Tyle ludzie mi złych rzeczy powiedzieli, ja to zniosłem. I nie zrezygnowałem. I im się nie odpłaciłem nawet. Scyzoryk mi się otwierał, ale nie użyłem. I taki byłem zły. I Bóg powiedział, dopóki nie nauczysz się pokory, dary nie wrócą. I namaszczenie nie przyjdzie. Więc chłopie, lepiej się postaraj. I poszedłem do mojej żony, się jej pożalić. Czy jak macie dobrą żonę, to nie zawsze usłyszycie, co chcecie. Poszedłem do mojej żony, bo ona mówi, już dawno miałem ci powiedzieć. Myślę sobie, o Boże. A przecież napisane w Biblii, że Bóg dał odpowiednią pomoc. Taką mi pomoc dał, że normalnie nóż w plecy. I mówię, jak? Ja jestem pyszny, co ty opowiadasz? Ona mówi, tak, uderzyło ci do głowy. Paru ludzi zostało uzdrowionych, do paru przekazałeś słowo i już ci zaczyna parować pod czaszką. Więc chłopie, zastanów się. Wskrzeszcie się fałszywym wrogom. Wiecie, jak to zrozumiałe? Bo kiedy urośniesz do pewnej ramki, nie chcesz spaść niżej. Opowiem wam inną historię. Ja już też opowiadałem, ale to przy okazji. Modliłem się jakiegoś człowieka, został obdarowany. Wstąpił na niego Duch Święty i zaczął wyganiać demony natychmiast. Wyganiać demony i uzdrawiać ludzi. Kiedy kładał ręce na ludzi, oni upadali. Po prostu. Wilki facet leży. I działo się tak jakiś czas. Ale kiedyś byliśmy znowu na nabożeństwie w tamtym kościele, a moja żona do mnie podchodzi i mówi tak, on popycha ludzi. Ja mówię, on? Ja go znam, ja się o niego modliłem, to chyba zapomni. Moja żona, wiecie, jest bardzo introwertykiem, mało mówi, taka wycieszona kobieta. Ale jak ktoś nadużywa Bożych spraw, to po prostu jest jak bielica. I ona do mnie mówi tak, jak ty tego nie załatwisz, to ja to załatwię. Ale jak ja to załatwię, to on do końca życia będzie to pamiętał. Więc lepiej, żebyś ty to załatwił. No i sobie poszedłem do niego i mówię, słuchaj, moja żona mówi, że ty popychasz ludzi. A on mówi, te baby to tak mają. Ja mówię, wiesz co, ale ja moją żonę znam. Daj spokój. Nie popycham, przecież Boga się boję. Ale ja znam też moją żonę, wiecie. Ja wiem, że ona ma pojęcie Bożą, że nie powiedziała tego tak sobie. Zacząłem obserwować. Zawsze się modlę z otwartymi, z zamkniętymi oczyma, tym razem modlę się z otwartymi. Nie lubię tak, bo się to gorzej modli, rozpraszam się. Ale zacząłem się modlić z otwartymi oczami i zobaczyłem, że popycha. Jak popchnął, wiecie, jednego faceta pchał przez pół pokoju. Więc czy tego pomieszczenia, więc tak nie upadł. Podszedłem do niego, mówię, przecież widzę, że pchasz. I on mówi, no, pcha. Czemu to robisz? No bo cały czas upadają. I nagle przestaje, jak ja teraz wyglądam. I ludzie pomyślą, że namaszczenie ode mnie odeszło. I ludzie nie będą do mnie przychodzić. I ludzie nie będą się nawracać. A tak jeden drugiemu mówi i... Popatrz, jaki skutek. Ludzie się nawracają. To się chyba i tak jeden. Cytat. Używasz Bożych spraw. Jeżeli się nie upamiętasz, to ja publicznie to ogłoszę. I nie będę miał skrupułów. Nie wolno w ten sposób robić. Wiecie, niedojrzały człowiek właśnie tak postępuje. Zaczyna w duchu, a Galacjanie gdzie skończyli? Na ciele, tak? A Galacjan było powiedziane, patrz jakie wysokości spadłeś. Stracili swoją pierwszą miłość. Więc jeżeli tu słowo mówi, strzeżcie się, to znaczy, mówi o ludziach, którzy coś wzięli, Bóg zadziałał przy nich w potężny sposób, ludzie łyknęli to i oni nabyli autorytetu i nagle chcą na tym autorytecie jechać. Ale Bóg zrobi ci tak, jak ze mną zrobił. Zabierze ci to, żeby sprawdzić, co robisz. Czy do duchowego dodasz cielesne? Czy będziesz ludzi popychać? Czy będziesz prorokować z ciała? Tak? Słyszeliście tak dowcip, proroczy dowcip, jak to jedna siostra prorokowała. Ludu mój, tak mówi Pan. To jest autentyczna historia. Jak Abraham przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone, o przepraszam, mówi Pan, pomyliłem się, to był Mojżesz. Ona akurat nie prorokowała właściwie, tylko pomyliła się ze strachu. Wiecie, w tym zborze nie lubiano proroków i ona w takim stresie była, że imiona się jej pomyliły. a później już ze strachu człowiek ubierze czynnie. Ale była to właściwa osoba prorokująca. Ale znałem już ludzi, którzy prorokowali i powiedzieli, no wiesz, pewnych rzeczy nie mogę tej osobie powiedzieć, bo ta osoba w kościele daje taką dziesięcinę, że po prostu nie mogę powiedzieć, bo ktoś się pogniewa. Albo, wiesz, to jest dobry znajomy mojego syna, więc nie mogę takich rzeczy powiedzieć. Albo ten człowiek już tyle do kościoła zrobił, jak można go napomnieć? Więc powstała tak teoria, że nie może być proroctwa negatywnego. Tak jakby w Biblii takich proroctw nie było. Nie wiem, czy czytacie w Biblii. Ja czytam, tam są takie proroctwa. Ukochani, więc jeżeli człowiek chce zyskać człowieka w ludzki sposób, to posunie się do tego, że będzie prorokował z duszy. I będzie ci mówił to, co ucho łechce. I będzie ci mówił to, co ci się spodoba. Tak? I to nie jest miłe. Ponieważ to wprowadza ludzi w błąd. Strzeżcie się fałszywych proroków. Nie jest powiedziane, czy oni od początku byli fałszywi, ale jest powiedziane o ich sercu, że z początku byli łagodni, ale później stali się wilkami, które niszczą, które porywają, które robią coś nie tak. I tak z każdym darem może być. Ale dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby kościoły były dzielone i żeby kościoły były niszczone, prawda? Czyli ja modlę się, myślę, że wy modlicie się o to, żeby ludzie, kiedy się już nawracają, mieli w kościele dobry przykład. Żeby widzieli braterstwo, żeby widzieli na przykład, no, muszę postawić siebie za przykład, bo przecież jestem doskonały, prawda? Pamiętam, kiedy się nawróciłem, kiedy później zostałem pastorem, przychodzi już jakiś czas, kończyłem szkołę biblijną, przychodzi do mnie ktoś i mówi, pastorze, tak niezupełnie z tematem kazania, wykładu, miejsca w tym kościół jest. Niektórzy lubią zadawać pytania, tak dla pytań. Przychodzi, a co z tą i z tą sprawą? Na przykład zapyta się ciebie, a co z dziećmi, które umarły w rodzinie niezbawionej? No ja mówię, no wiesz, ja nie wiem. Naprawdę. Mnie ktoś niedawno zapytał i pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że co dziecko winne, więc to moim zdaniem, jak nie ma świadomości grzechu, tak jest napisane w Biblii, to nie ma grzechu. Oni mówią, tak, ale w Biblii jest napisane i zaraz mnie wykleli. Już miałem pozamiatane w tym kościele. I powiedzieli, przecież napisane, że tylko choćby jeden rodzic, jak jest wierzący, to uświęca dziecko, jak jest oboje wierzący, dziecko jest nieświęte. I powiedzieli, fałszywe nauka, niby mądre, a głupi. I teraz już wiem, nabyłem mądrości po raz drugi, na głupie tematy nie rozmawiam, bo to jest głupi temat, bo to nie jest moja sprawa sądzić, tak? Dziecko umarło, to nie jest moja sprawa, to Bóg sądzi, to Bóg rozdziela, to nie ja, a co mi z tego? Ja mam głosić Ewangelię tak, żeby ludzie byli pozyskani. Ale jeżeli oni już umarli, to nie moja sprawa ich sądzić, tak? Nie nabyłem mądrości, a czasami dyskutujemy i się kłócimy niepotrzebnie. Kochani, powiedziałem, nie wiem. I tak patrzy na mnie człowiek, pastor nie wie. Ja mówię, pastor nie wszystko wie. Ale pastor ma wiedzieć, masz Ducha Świętego. Ja mówię, Duch Święty jest po to, że odpowiadać na zasadnicze pytania. Jeżeli Kościół idzie w jakimś kierunku, jeżeli masz czymś problem, to Duch Święty mi powie. Ale nawet ja się Boga nie będę pytał w tej sprawie, bo to nie jest istotne dla Kościoła teraz. To jest twoja ciekawostka i nic ci to nie daje, tak? To jest tak, jakby kogoś zapytał, jaki numer buta nosisz. Jeżeli nie chcesz mu dać butów, to nie pytaj jego numer buta. No po co ci ta wiedza? Jaką stopę życiową ma? Proszę, nie o to chodzi, prawda? Więc się nie pytaj, po co ci to? Czasami są pytania, które niech się mają do ważnych rzeczy. Strzeżcie się fałszywych proroków. Bo przychodzą i mówią piękne rzeczy, ale tak naprawdę nie chcą wzrostu Kościoła. Szukają swego ja. Ja zamieszczę. Ja dokonam. I wiecie, kiedy Bóg mnie przywrócił? Po pół roku, może więcej trochę, może rok czasu, dar proroczy. i namaszczenie w usługiwaniu. Powiedziałem, że ty nie trzymałeś, a Pan mówi, bo tak długo się łamałeś, a później... Moja żona jest bardzo pokorna. Od kiedy się nawróciła, urodziła, przepraszam, to już była wierząca. Z nogami do nieba po prostu. I kiedyś rozmawiamy tak i ja mówię, wiesz, to taka jesteś pokorna, po prostu na ciebie patrzę, to się tylko buduje. Ona, no nie jestem już taka doskonała, ale widzę, że taka kurtuacja tylko, prawda? Że to nie tak, ale dobrze mi mów, dalej mów i tak dalej. No i modlimy się wieczorem i mam do niej słowo. Bóg chce, żeby zrobiła to i to. Ona mówi, to jest misja. Ja mówię, no to nie ze mną ta mowa, porozmawiam się z Bogiem. Więc ona poszła porozmawiać z Bogiem, Bóg jej to samo powiedział. I ona mówi, ale to jest głupie. I ja tak na nią patrzę. Obraz pokornej kobiety po prostu. I ona mówi, że to jest głupie. Ja mówię, no ale czasami Bóg każe głupie rzeczy robić. Do drgącego ogórków, co tam prorok wsypał? Trochę mąki, tak? To jest głupie. Co mąka ma do trucizny? Spróbujcie dzisiaj. Nie zadziała, tak? Ale Bóg kazał to zrobić, tak? I nie mogła się... Wiecie, ile moja pokorna żona się łamała? 2 lata. 2 lata. W końcu miała już taki problem z czymś, z inną sprawą. I stanęła przed Bogiem i mówiła, Boże, tak bardzo potrzebuję, żeś mi pomógł. A Bóg mówi, a to z tamtą sprawą. Ona mówi, Panie, to jest głupie. Pan mówi, dla Ciebie to jest głupie, dla mnie to jest głupie. Więc albo się dogadamy, albo wiesz, być problem. Wiecie? I pamiętam wtedy, Bóg jeszcze jej tak powiedział. Jeżeli mnie posłuchasz, to nie tylko nie będziesz miał tego problemu, ale jak tylko to zrobisz, a to nie było nic strasznego. Jeżeli to zrobisz, to co ci się głupim wydaje, to pojedzie z twoim mężem do Kanady. I ona mówi, kasy nie mamy. Przecież ja nawet nie głoszę słowa, modlę się o ludzi, ale nie głoszę słowa. Po prostu kto zapłaci mi za bilet, a to, że mi kosztuje 100 zł. No ale powiedziała chłopskim targiem, okej. Okay. Słuchajcie, tylko to zrobiła, pamiętam, chyba w marcu. Pod koniec marca przychodzi zaproszenie. I jest napisane tak. I kobiety z tego kościoła złożyły się na bilet dla twojej żony. Przyjedzie i usłuży na konferencję dla kobiet. Wyjechała i służyła. Byliśmy razem. I ona mówi, jestem zaskoczona. Ja mówię, że jest Bóg. Kochani, bo Bogu zależy na naszej przemianie i na naszych owocach. Każdy może być przez Boga użyty. Ale żeby w służbie wytrwać, nabądź pokory. Nabądź uniżenie. Wiecie, ja stanąłem przed moim pastorem, który już kiedyś wam mówiłem, nie lubi proroków. Jest na emeryturze teraz. I stanąłem przed nim i wiedziałem, jak zrezygnowałem z pastorowania. I przyszedłem pod jego skrzydła i wiedziałem, że nie lubi proroków. I wiedziałem, że będę miał pod górę. Stanąłem przed nim i powiedziałem na pastorze, on mówi, jesteśmy na ty, nie wygłupiaj się. Mówię, hola. Teraz mówię do ciebie jako do pastora. Pastorze, ślubuję ci, że będę ci wierny. Że nie będę występował przeciwko tobie. Jak mi każe siedzieć w ostatniej ławce, to będę siedział w ostatniej ławce. Jak mi zabronisz usługiwać, to nie będę usługiwał. I nie będę ci się z tobą kłócił. I wiecie, że mnie posadził do ostatniej ławki. I wiecie, że zabronił mi usługiwać? Wypróbował. Ale mówi, po co mi to mówisz? Ja mówię, dla siebie. Żebym zobowiązał się ślubowaniem. Żebym wypowiedział to przed Bogiem. Bo ja znam swoją naturę. Ja jestem buntownikiem. Ja jestem porywczy. Jak słyszę, jak ktoś głupoty mówi, to już bym mu zwrócił uwagę. Wiecie? Ja powiedziałem, żeby być posłuszny, żeby nie niszczyć kościoła. Bo dwóch ludzi się pokłóci i cały kościół może się rozpaść, tak? Więc po co? Żeby być wiernym, ja muszę to ślubować. Nie chcę być wilkiem, który niszczy stado. Nie chcę być dla mojej racji. Nie chcę niszczyć innych. Nie chcę dać złego przykładu. Niech Bóg to załatwia. Jak Dawid zrobił? Nie wyciągnął ręki przeciwko Saulowi, tak? Kochani, po ich owocach poznacie. Więc przychodzi czas dojrzałości. Ja myślę, że uczymy się tego. Uczymy się, że Bóg może każdego użyć i używa. Jeżeli jest taka potrzeba, może każdego użyć. Nawet jeżeli ktoś jest nie w porządku i tego może użyć. Ale później przychodzi czas dojrzałości. I Bóg mówi, chcę sprawdzić ciebie. Chcę, żebyś zobaczył, czy jesteś wilkiem, czy jesteś owcą. Czy jesteś pokorny, czy jesteś pyszny. Żebyś sam to zobaczył. Bo jeżeli człowiek nie ma diagnozy, to myśli, że jest okej, tak? Wiecie, niektórzy ludzie fizycznie są tacy. Czemu siostro nie idziesz do lekarza? Ciągle się bada, tak trzyma tutaj. Pytam się jednej siostry, co się tak po piersi badasz? Bo nie badaj się, bo ja tam patrzę. Ciebie jak człowiek tak, kobiety, żebyście wiedziały. Jak kobieta poprawia często spódniczkę, to chce, żeby jaki był święty, będzie patrzył na jej pośladki. Bo idziemy za ruchem, tak? Co ruszasz, tam się patrzy. Więc jak poprawia sobie dekolt, to każdy będzie ci patrzył w dekolt. A ona nie poprawia sobie dekoltu, tylko tak się macała. Czy dotykała, jakie słowo użyć. Ja do niej podszedłem, ja nie lubię takich rzeczy. W sensie, mi to nie przeszkadza, tylko że ludzie w kościele patrzą. Poczekaj, miesiącu, dlaczego tak palpację stosujesz, mówiąc medycznie. A ona mówi, bo chyba tam coś mam. Tak patrzy, ja praktycznie miała. Miała guzę. I ją to niepokoiło, więc sobie tak badała, bo ją to trafiło. Ja mówię, czemu do lekarza nie pójdziesz? Bo jeszcze mi powie, że raka mam. Ja mówię, ale masz guzę. No mam guzę. Ale dopóki on nie powiedział, to jakby go nie było. Ludzie tacy są, jeśli słyszę diagnozę, tak? Więc Bóg chce, żebyś usłyszał diagnozę, żebyś zobaczył, że masz problem, tak? Żebyś się przemienił. Dlaczego czasami ktoś dla ciebie jest w kościele przykry? Dlaczego, że Kościół jest zły? Nie dlatego, że Kościół jest zły. Dlatego, że Biblia mówi, że żelazo oszczy się żelazem, ale postępowanie jednego człowieka wykłada drugi człowiek, prawda? Więc Kościół jest nie po to potrzebny, żebyśmy sobie kadzili, bo to nie ten Kościół. Ale po to, żebyśmy się docierali. I po to, żeby cię ktoś za skórę zaraz i żebyś zobaczył, czy umiesz przebaczyć, czy nie umiesz przebaczyć. Tak? Czy umiesz ulec, czy nie umiesz ulec. Po to czasami pastor się niewłaściwie zachowa. Myślicie, że pastorzy zawsze się super zachowują? Pewnie, że niektórzy zachowują się niewłaściwie. Ale po to się zachowują niewłaściwie, żebyś ty zobaczył, czy umiesz szanować pastora w każdej sytuacji, tak? Nie tylko wtedy, kiedy głosi piękne kazania uzdrawia, nie tylko wtedy, kiedy zachowuje się super i za ciebie życie kładzie, ale także wtedy, kiedy zrobi albo powie głupią rzecz. Bo jest ciągle pastorem, tak? I ciągle potrzebuje twojego wstawiennictwa. I ciągle potrzebuje twojej modlitwy. I ciągle potrzebuje twojej akceptacji. Ale my wtedy mamy wymówkę, bo zrobił błąd. Dobrze, zrobił błąd. A może Bóg mu kazał, tak? Pamiętacie Szymejego, który urągał Dawidowi? I on mówi, skrócę go o głowę. To zdechły pies jeden. A Dawid mówi, zostaw go. A może Bóg mu kazał? Rozumiecie mądrość Dawida? Ja może Bóg mu kazał? A kiedy wracał, i on mówi, to teraz. Dawid mówi, a teraz jest dzień zwycięstwa. I nikomu głowy nie będziemy ją ucinać. Niech żyje. Kochani, więc potrzebujesz zrozumieć, czy naprawdę kochasz swojego pastora, tak? A dziecko musi zrozumieć czasami, czy kocha swoich rodziców, tak? Bo czasami dorasta im wapruk po prostu nie na czasie. Ile głupoty w tych rodzicach. Zawsze myślałem, że tacy mądrzy, a tacy głupi. I te decyzje, i się wtrąca, i pyta. A co mnie pytasz? Nie? Dzwonię do syna, no. I ja mówię, krową nie jestem. Nie mów do mnie, no. No to się teraz przez telefon mówi. Ja mówię, może się u ciebie mówi. Ale ty wiesz, kto dzwoni, bo ci się wyświetla. Więc nie mów do ojca, no. Bo jeżeli czy nie tak powiesz, to będziesz mieć problem. Więc nie mów do mnie, no. Nie jestem krową. Mów do mnie, słucham, tato, jakkolwiek, ale nie no. Szanuj swojego ojca. Tato, jesteś przewrażliwiony, bo ja nie jestem przewrażliwiony. Nie jestem wapniakiem.
że co siejesz, to będziesz zbierał. Będziesz mnie szanował, twoje dzieci będą cię szanować. Chcesz być poniewierany przez dzieci?
Więc lepiej nie szanuj. Bo Biblia mówi, kto czci ojca i matkę, ten długo żyje i nie choruje, tak? Dobrze się ma. Bo można długo żyć i przeklinać swoje życie. W chorobie. Myślałem, więc szanuj swojego ojca. Teraz dzwoni, albo ja dzwonię i słyszę, no tak, tato? To no gdzieś mu tam, nie wiem gdzie. Ale jest inaczej. Niedawno mu specjalnie nawtykałem. Specjalnie. Nie miałem racji. Specjalnie to zrobiłem. I on taki smutny chodził, że się przychodził i tak cię kocham. Ja mówię, też cię kocham. Ale naprawdę cię kocham. Ja mówię, to dobrze, to chciałem słyszeć. To był tylko test. Ale jesteś. Jesteś fałszywy czy prawdziwy? Twoje życie będzie poddane próbie. Bo Bogu nie trzeba rebeliantów w Kościele. Bo Bogu trzeba ludzi stabilnych, którzy darzą autorytetem. Którzy są posłuszni Słowu. Wilk szuka żeru dla siebie. Wiecie, co Jan napisał, co Jezus powiedział? Że najemnik, kiedy widzi problem, co robi? Zostawia owce, tak? Bo nie jest u niego. Ale pasterz życie swoje kładzie za owce, tak? Pasterz, człowiek, który poświęcił swoje sprawy, życie, może nie jest najlepszy, ale poświęcił swoje życie. Mógłby być może dzisiaj multimilionerem. Może zdobyć sławę w inny sposób, ale poświęcił swoje życie dla sprawy pańskiej. I nie zawsze z tego ma rozkosz, tak? I Bóg uczy nas dzisiaj tu na konferencji przebudzenia. Chcemy przebudzenia, tak? Uczycie się pracy dla Pana. Ale Bóg oczekuje, że staniesz w gotowości, bo mądry człowiek to ten, kto zbudował swój dom na czym? Na skale. Na słowie, na mocy. Bo często oczekujemy tylko Bóg przeze mnie zadziałał, tak? Modlę się w obcych językach, więc jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Okej okay jest wtedy, kiedy twoje życie jest zgodne z Ewangelią. To jest okej. Kiedy potrafisz kłaść swoje życie, żeby Kościół zwracał, żeby królestwo się rozmnażało. Gdzie jeden człowiek, pastor, powiada, przyszła kobieta dwa razy na nabożeństwo. I taka była drętwa jakaś, taka gdzie słuchała, ziewała, tak widać było, że nie przeżywa. I on do niej za drugim razem podszedł, znaczy przeżyła nabożeństwo. Nie to, że chciałem żyć. To inne słowo, inne znaczenie tego słowa. Widzę, że brat młody źle zrozumiał. Podszedł do niej po nabożeństwie, zaczyna z nią rozmawiać i chciał jej zaproponować modlitwę, albo coś, ale tak na nią popatrzył. Ona jeszcze nie gotowa, jeszcze zielona. A to nie był Kościół Zielonoświątkowy, więc się nie pomógł. Więc odchodzi, a Bóg do niej mówi, do niego mówi, wróć i się pomódl, bo ona jest gotowa przyjąć zbawienie. A on tak się odwrócił, mówi, mamie, ona? To chyba ja się tak nie nazywam, jak się nazywam. Taka drętwa, po nim widzę. Wróć do niej, bo ona potrzebuje przyjąć dzisiaj zbawienie. I on wraca do niej i tak mówi, on mi to osobiście powiedział, patrzę na nią i mówi tak. Proszę Pani, czy Pani jest w stanie pomodlić się dzisiaj ze mną przyjęcie Pana Jezusa? Ona mówi, od miesiąca się o to modlę, żeby ktoś wreszcie mi to zaproponował, bo sama nie umiem. I ze łzami uklęknęła, nawróciła się. I wiecie, i on odchodzi, a Bóg do niego mówi tak. Nawet nie wiesz, jak bardzo pragnąłem, żeby ona jak najszybciej zmieniła królestwo. Z królestwa ciemności na królestwo jasności. I wy nie doceniacie tego. Dla ciebie, czy dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień, to było wszystko jedno, ale dla mnie nie. Nie wiesz, co człowiek przeżywa w królestwie ciemności. Nie wiesz, jak bardzo mi zależy na mnie. Nie wiesz, jak bardzo pragnąłem, żeby dzisiaj oddała swoje życie. I powiedział, i dzisiaj proponuję każdemu.
Dlatego tak lubię Jurka, bo on to robi. Naprawdę. Z innych powodów go nie lubię. Bo jeszcze tak sobie tak. Nie, to jego żona, przepraszam, bardzo dobrze daje się. Chciałem nie mu dogadać, ale słuchaj. Nie, żartuję. Ale jeżeli chodzi o to naprawdę. Doceniłem wtedy, nigdy tego tak nie doceniałem. Ale wtedy dopiero doceniłem, bo powiedziałem, Boże, to jest tak istotne, żeby zaproponować człowiekowi. To jest jego decyzja, ale jeżeli ja mu zaproponuję, może chce i się męczy w królestwie ciemności tak długo, to czego to trzeba? Kochani, więc przyszedł czas, żebyśmy nie mówili, Bóg mnie tu użył, i Bóg mnie tam użył, i to zrobiłem, i tamto zrobiłem. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż? Tak? Ale Bóg patrzy na nas, jak postępujemy, jak jest nasze serce, tak? Bo przed upadkiem przychodzi co? Pycha. Jeżeli mamy pyszne serce, a w czym się to objawia? Wiecie, ja wam powiem o sobie. Był taki czas, kiedy prorokowano do mnie, że rozpoczynasz służbę pionierską w kościele. Wielu ludzi mi to prorokowało. Że rozpoczynasz nie prorokowanie w kościele, tylko służbę proroczą. I jak tylko ogłosiłem, że wstępuję do służby proroczej, ludzie zaczęli się denerwować. Jak prorokowałem, powiedzieli, proroku ile chcesz, ale w służbie nie bądź. Ja mówię, nawet dlaczego was nazwa tak denerwuje? A no bo jak masz nazwę, to już to implikuje pewne rzeczy. I to zaczęło ich denerwować, prawda? Więc zaczęli się denerwować. No ale wszedłem do tej służby i Bóg powoli mnie zaczął rozwijać z problemami jakimiś, ale już się zaczęło rozwijać. I myślałem, że ciągle, że już tak po tej lekcji pokory, bo mi zabrał i dał, więc już jestem pokorny, już teraz wiem, że trzeba być pokornym. I nagle dzwoni do mnie pastor, gdzieś tam posługiwałem i do kogoś prorokowałem, że Bóg cię wprowadza w prorocze. I on mówi, słuchaj, pojechałeś i ten człowiek zaczął prorokować, to po prostu jesteśmy zaćmieni. Wszystko się spełnia, tak trafne proroctwa. I nagle drugi do mnie dzwoni, trzeci do mnie dzwoni. I ja z początku się cieszyłem, później tak stanąłem, myślę sobie, Panie, ty jakieś głupie rzeczy robisz. Powołałeś mnie do tej służby, ja poświęciłem wszystko. Zostawiłem pracę zawodową, zostawiłem służbę pastorską. Jestem w tej służbie i teraz okazuje się, że nie będę musiał nigdzie usługiwać. Ja. W moim zborze nie akceptują proroków. Gdzie indziej wzbudzasz proroków? I wiecie, i zacząłem naprawdę tak z Bogiem rozmawiać. Myślicie, że nie przeszedłem tego? Nie myślcie, że jestem doskonały. Po prostu czasami jestem wredny i ja muszę pokutować z tego. Stanąłem przed Bogiem i takie rzeczy mówiłem. I Bóg na mnie tak popatrzył i powiedział mi, nie jesteś serca Mojżesza. Mojżesz powiedział, jakżeby pragnął, żeby wszyscy zostali prorokami. Pamiętacie? Gdy 70 Bóg prorokowało? Oby wszyscy zostali. Oby każdy zamienił się w proroka Pana. I sobie pomyślałem, Boże, no dobrze, no ale praktycznie. Pan mówi praktycznie, tak. Dlaczego ci tak? Skoro ja ciebie powołałem, to ja cię będę używał. Dlaczego się martwisz, że ci pracy pragnie? Ile Polska liczy mieszkańców? A ilu ludzi nawróconych jest? Czy nie widzisz pola działania? Dlaczego jesteś taki monostkowy? Dlaczego masz taki ptaszki móżdżę? I czułem się poniżony. Powiedziałem, Boże, nie mów do mnie tak, bo jestem wrażliwym człowiekiem. Zabijesz mnie swoimi słowami. A mówi, moje słowa dasz użyć. Jak głupio będziesz mówił, to usłyszysz takie odpowiedzi. Ciesz się, że powołuję ludzi. Ciesz się, że chcą być używani. Ciesz się, że stają mi do dyspozycji. Że chcą się uczyć, że chcą wzrastać, że chcą nabywać dojrzałości. Gdzie? Wydawanie dobrego owocu. Chodzenie w posłuszeństwie. W lojalności. Nie szukanie swojego. Poddanie się pod autorytet. Gdzie? Kiedy, popatrzcie, jakie to korzyści przynosi do naszego życia. Kiedy poddajesz się pod autorytet w kościele, to nagle nie masz problemu z tym w domu, tak? Nie masz problemu w domu, bo nauczyłeś się poddawać pod autorytet. Kiedy ty poddajesz się pod autorytet w kościele i twoje dzieci to widzą i poddają się pastorowi, to twoje dzieci poddają się tobie. Czy to nie stara rodziny? Czy nie widzicie błogosławieństwa, które z kościoła, od Boga przychodzi na dom? Wydawaj dobry owoc. błogosławieństwie, chodź w posłuszeństwie. Bo inaczej, nawet jeżeli człowiek tego z początku nie zamierza, staje się fałszywym prorokiem. I powiem wam, kończąc, bo już muszę kończyć, pewnie, taką historię, niedobrą historię. Nawróciło się, no, przepraszam, przyjechało z innego kościoła, z innego zupełnie rejonu, do pewnego kościoła małżeństwa. Wszyscy się ucieszyli, byli bardzo gorliwi, bardzo gorliwi. Jak się modlili, to po prostu wszyscy byli pobudzeni w modlitwie. I w krótkim czasie zaczęli prorokować. I pastor był bardzo zadowolony. I oni wzrastali, ale po pewnym czasie coś się stało. I oni widzieli, że namaszczenie od nich odchodzi, bo serce ich było właściwe. Wiecie, co zrobili? Zaczęli się ratować, szukali drogi wyjścia. Więc poszli do pastora, powiedzieli: pastorze, a może byśmy prowadzili grupę domową? I pastor mówi, poradził się ze starszymi i mówi: dobrze, niech prowadzą, ponieważ no, to są naprawdę fajni ludzie. Są dopiero tam rok czasu, ale już taki owoc wydali. Przez 3 miesiące prowadzili super grupę, ale później zaczęły się proroctwa. Najpierw zaczęły się takie proroctwa. Dzieci moje, tu w tej grupie jesteście naprawdę super. Tak szybko się rozwijacie. I te proroctwa trwały z 2 miesiące. I oni byli tak ugruntowani. I nic nie było złego niby w tym. A za 2 miesiące od tych prorokowań przyszło inne proroctwo. Dzieci moje, w kościele to jest Babilon. Oni są duchowo martwi. Wy tutaj tworzycie prawdziwy kościół. Tamto to jest po prostu Babilon. Wyjdźcie spośród nich, ludu mój. I wiecie, że kupa ludzi wyszło? Nie tylko ta grupa wyszła, ale kupa ludzi wyszło. Kościół się podzielił. Była walka w kościele. Pastor płakał. Powiedział: ja nawet jestem gotowy z urzędu stąpić. Oni powiedzieli: tak, z urzędu? Będziesz, chłopie, pokutować. Wyłączyć cię trzeba. I mówi: ale za co? Ty nie wiesz za co, to nawet z tobą nie będziemy gadać. Tacy byli. I wyszli. Po roku czasu nikt nie został przy nim. Niektórzy wrócili do kościoła poranieni, a niektórzy nie wrócili do dzisiaj. Wiecie? Czy ci ludzie z początku chcieli rozwalić kościół? Nie chcieli. Ale kiedy brakło im namaszczenia, postanowili po swojemu zrobić. A wiecie, można oczami przewrócić i powiedzieć: tak mówi Pan, tak? Niedawno przyjechał do nas do zboru człowiek z zagranicy. I ktoś mu z zagranicą dał dar, żeby po prostu potraktowali go jako doręczyciela. Poprosił: czy możesz przekazać od nas prezent dla kogoś tam? I on mówi: nie ma problemu. No i podchodzi do mnie i mówi tak: jest co, bracie? Ja po prostu nie wiem, co teraz zrobić. Bo ja przyjechałem, przywiozłem ten dar. Ale kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem i pokazuję mi tego człowieka, mówię: z tym człowiekiem, to Duch Święty mi powiedział, że mu ten dar dał. Ja mówię: czekaj, ale to był twój dar? Twoja rzecz? Nie. Czyja to była rzecz? No, tych ludzi. A komu oni kazali ci dać? No, tej osobie. To czemu jej nie dałeś? Bo Duch Święty mi powiedział, żeby dać tej. Ja mówię: Duch Święty tak nie robi. Wierzycie w to, że Duch Święty nie robi? To nie była jego rzecz. On obiecał dać komuś, tak? I on mówi: to co mam teraz robić? Ja mówię: to twoja sprawa. I ci powiem, że się pomyliłeś. I nie mów, że ci Duch Święty powiedział. Bo jesteś emocjonalnym człowiekiem, tamten ci zakadził i ty chciałeś mu dobrze zrobić, więc dałeś mu. Bo przyjechałeś z zagranicy, więc człowiek z zagranicy, jak przyjechał, to powinien dawać prezenty, tak? Dałeś mi swoją rzecz. Wiesz, jak się to nazywa? Jesteś złodziejem. I powinieneś pokutować, bo jesteś złodziejem. I on mówi: a ty jesteś hakiem. Ja mówię: może jestem hakiem, ale prawym. A ty jesteś nieprawym złodziejem. Więc lepiej załatw tą sprawę, bo jesteś złodziejem. Tak się nie robi. I jeszcze mieszasz to w to Boga i mówisz, że Bóg ci kazał. Nie Bóg ci kazał. Twoje emocje ci kazały. Ale nie chciał pokutować, wiecie? Nie chciał powiedzieć: się pomyliłem. Nie chciał powiedzieć: to moje emocje. Dlaczego? Bo był pyszny. Jeżeli nie będzie pamiętny, już nie upamięta się, to rośnie wilczek w nim. Rośnie wilczek. Drodzy, tak wiele bym chciał wam powiedzieć, jak ktoś mnie za marynarkę ciągnie. Muszę kończyć. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli modlitwę.
W modlitwie szczerości przed Panem byśmy mogli powiedzieć: Boże, nie chcemy być wilkami w owczej skórze. Chcemy się poddać, chcemy służyć, chcemy być zgodni ze Słowem, nie chcemy warczeć, jak nam zwrócą uwagę, chcemy być lojalni, tak? Chcemy budować Kościół, a nie go rozwalać. Chcemy jednoczyć, a nie dzielić, tak? Bo to wilk dzieli, pasterz jednoczy. Owce same, nawet bez pasterza, przy zagrożeniu zbierają się w stado, formację obronną. Drodzy, takie słowo dziwne dla was, dziwne dla mnie, ale wiecie, za często słyszę dzisiaj taką mowę. Wielu ludzi wcale nie słyszy tego od Boga. To są często ich emocje, albo często ich pobożne pragnienie, życzenie. Wcale nie Bóg. A później nie umieją się z tego wycofać. Już ostatnie rzeczy powiem. Niedawno się ta rzecz działa. Pewien człowiek, starszy zboru, prorokował: ta siostra to jest choroba nie na śmierć, tylko na życie, na cud, i zostanie uzdrowiona, i ona w ciągu 2 tygodni umarła. Więc starsi go wzięli i on publicznie 2 razy to prorokował. Wzięli go na rozmowę i mówią: bracie, jak to w końcu jest? No bo my rozumiemy, że wiara, że coś się mogło stać, ale powiedz nam szczerze, czy to było od Boga? On mówi: no bracia, to wam tak powiem, po prostu mi nie było żal. Wiecie? Było mu żal tej siostry i prorokował przed całym zborem, znaczy prorokował, mówił to w formie proroctwa, że tak mówi Pan, ona będzie uzdrowiona, i nie bał się Boga. Wiecie, co się robi z człowiekiem, który reprezentuje króla wbrew woli króla? Idzie na szafot. Nie ma litości dla takiego człowieka, bo użył imienia króla w niewłaściwym, niegodnym celu. Nie można tego robić. Ale ludzie myślą, że to jest bezkarne. Nie jest bezkarne. Musimy mieć szacunek do naszego Boga. Musimy chodzić w szacunku do naszego Boga, znać serce Boga, znaleźć się w woli Boga. Kochani, ja wierzę, że przyjechaliście tutaj, żeby się doładować. Ja jestem za przechodzeniem, ale chcę mądrych wierzących, chcę lojalnych wierzących, chcę ludzi, którzy cały czas się uczą. Nie ludzi, którzy myślą o sobie wiele, ale ludzi, którzy pytają się swojego Boga, którzy czytają Biblię, którzy wzrastają w poznaniu. Ludzi, którzy mają bojaźń. Stańcie, modlić. Łaskawy Ojcze, ja modlę się o to, żeby w reprezentowanych tutaj, nie tylko reprezentowanych tutaj, ale w ogóle w kościołach w Polsce, żeby nie było wilków wszystko. Modlę się, Panie, żeby ludzie używali Twojego imienia z bojaźnią, szacunkiem i zadrżeniem. Modlę się, Panie, żeby uniżali się przed Tobą. I modlę się, Panie, żeby z odwagą też brali namaszczenie i żeby chodzili w tym namaszczeniu. Żeby, Panie, wyganiali demony, żeby uzdrawiali chorych, żeby czynili znaki i cuda, żeby chodzili w objawieniu, żeby, Panie, poszerzali królestwo. Ale przede wszystkim daj im właściwe serce. Daj, Panie, wzajemną miłość. Daj wzajemny szacunek. Daj, Panie, troskę o dobro Kościoła. Daj, Panie, modlitwę o starszych. Błogosław, Ojcze. I spraw, Ojcze, byśmy mieli na tyle pokory, byśmy nie odwoływali się do rzeczy, które są w przeszłości. Byśmy nie mówili: bo to i tamto się stało przez nas. Ale byśmy patrzyli na dzień dzisiejszy, w którym miejscu jesteśmy. Panie, byśmy nie byli jak Saul, który powoływał się na swoje powołanie i namaszczenie, chociaż już dawno Duch Boży nie był nad nim. Panie, modlę się o pokorę do nas, ale modlę się też o odwagę, o to, żeby przyszło użycie Twojego Kościoła. Panie, niech powstanie lud, aby poszerzać Twoje królestwo. I modlę się, Panie, kiedy będą powstawać nowe kościoły, żeby nie było tam walki, żeby nie było przepychanek, żeby nie było mądrych i głupich, ale żeby było braterstwo, żeby była jedność, żeby było współdziałanie. Panie, żeby szanowano apostołów. Tak, ludzi, którzy zakładają kościoły. Żeby
był szacunek dla ich pracy. Panie, żeby tak jak apostoła Pawła szanowano, żeby i ich szanowano. Modlę się, Panie, żeby też ich błogosławiono, także materialnie. Panie, niech Twój Kościół będzie ubogacony.